Nauka zdalna i zamknięcie w domach wyostrzyły problem uzależnienia cyfrowego. 10 ośrodków w Polsce będzie leczyć dzieci, które mają problem w związku z korzystaniem z nowych technologii. Wśród nich jest ośrodek profilaktyki i terapii dla młodzieży i dorosłych ETAP w Białymstoku, z którym NFZ podpisał już umowę na takie świadczenie. Do kogo w szczególności skierowana jest ta terapia i na czym ona polega, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest Elżbieta Powichrowska, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Dzieci i Dorosłych ETAP w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku jako jedyny w naszym regionie bierze udział w realizacji programu pilotażowego dla dzieci i młodzieży uzależnionych od komputerów i smartfonów. Dodajmy, że jest on prowadzony w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Koninie, Bielsku-Białej, Szczecinie, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, Łodzi i właśnie w Białymstoku. Jakiego rodzaju zagrożenia wynikają z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych, takich jak komputery, smartfony, tablety, czy też inne urządzenia elektroniczne i do tego jeszcze potęgowane na skutek epidemii SARS-CoV-2?
No niestety, w dzisiejszych czasach każde dziecko, każdy młody człowiek, nastolatek korzysta ze smartfonów. Nawet w badaniach była mowa o tym, że 40% dzieci jedno- i dwuletnich korzysta z tych urządzeń, a 60% rodziców daje smartfony dzieciom swoim, właśnie tym do drugiego roku życia, żeby po prostu się czymś zająć. A więc te urządzenia już występują od małego i towarzyszą nam i będą towarzyszyły. Natomiast właśnie często się to wiąże z zagrożeniami, o czym może rodzice, dorośli są świadomi, ale tak nie do końca, ponieważ jakby przyzwalają też dzieciom, dopuszczają to, żeby te dzieci korzystały i czasami korzystały jakby bardzo dużo z tego. Jakie są zagrożenia? No przede wszystkim dzieciaki, młodzież, którzy siedzą w szkole, czy na zdalnym, czy też po lekcjach, tak, siedzą bardzo dużo. No, nastolatki, drodzy państwo, 93% nastolatków korzysta i 80% w sposób ciągły.
Czyli non-stop?
Non-stop, w sposób ciągły jakby przesiaduje, ma do czynienia, cały czas jest jakby odpalony ten smartfon. 30% ponad 5 godzin dziennie korzysta, prawda, z tego komputera, a 80% ma włączone non-stop, prawda, czyli nawet w czasie lekcji im tam pipa, czy zaglądają, czy patrzą, co się dzieje na przykład na portalach społecznościowych.
Czyli nawiązuje kontakt z urządzeniem.
Dokładnie tak. I teraz, no, jakie jest zagrożenie? No, jeżeli dzieciaki siedzą dużo, długo, to pierwsze takie zagrożenie, a może natury takiej psychologiczno, może społecznej, to takie, że one się izolują bardzo często od takich realnych swoich kontaktów z rówieśnikami, co często prowadzi czy do osamotnienia, a w konsekwencji też do depresji, do lęków, do jakiejś fobii. Nie spotykając się, prawda, z rówieśnikami w realu, tylko na portalach społecznościowych, czy też na grach online. Co jeszcze takiego jest? Oczywiście oprócz tych depresji i lęków, bardzo często występują zaburzenia emocjonalne.
Jakie?
Na przykład agresja, na przykład niepokój. Dzieci często też jakby te emocje wyrównują sobie w sieci, tak? A więc, czy odstresowują się w sieci, a więc sobie nie umieją radzić często ani ze stresem. Nie umieją też nazywać, okazywać w inny sposób uczuć, bo często jakby ta cała sfera emocjonalna dzieje się w sieci. A więc te zaburzenie jest bardzo silne. Często, no, zresztą widać też po tym, jak później dzieci funkcjonują, prawda, bez tych smartfonów, bez tych nowych technologii, kiedy zabieramy jako rodzice im, tak, czy nie dopuszczamy do internetu, często właśnie są bardzo agresywne, pobudzone, nie wyobrażają sobie w ogóle życia bez tego. Bardzo często wiąże się to też z różnymi konfliktami, nie tylko z rówieśnikami, ale przede wszystkim w domu z rodzicami, a więc relacje, tak, relacje z rodzicami, z rówieśnikami, no często, no niestety są trudne, prawda?
Albo ich nie ma.
Albo ich w ogóle nie ma, tak? Dużo jest konfliktów w domu, a te konflikty potęgują znowu siedzenie w sieci, uciekanie do sieci, bo tam im jest dobrze, bo tam jest coś przyjemnego, bo tam mają kolegów, bo tam się odstresowują, bo tam regulują te swoje uczucia.
No ale to z takim opóźnieniem, bo nawet jak dochodzi do emocji pomiędzy tym interlokutorem, tak go nazwijmy, z drugiej strony, to te emocje są w pewnym sensie opóźnione, bo to nie jest tak, że ktoś coś mówi, a dziecko vis-a-vis, jeżeli siedzi, to co ty gadasz, albo coś takiego. Tu dochodzi do pewnego wyczekania, bo nie da się nagle odpowiedzieć na jakiś tam zarzut, na tę kłótnię, którą można też przecież w internecie za pośrednictwem tych smartfonów prowadzić. Jest to zupełnie inna reakcja niż w rzeczywistości.
Dokładnie.
To też powoduje coś w tym właśnie człowieku, który na później no, nie jest w stanie sprawnie funkcjonować w grupie.
Dokładnie tak. No, te umiejętności komunikacyjne zanikają. Często widzimy takie zjawisko, jak robimy zajęcia profilaktyczne w szkołach, chodzimy po szkołach, to widzimy, jak na przerwach dzieciaki siedzą, czy młodzież, rozmawiają ze sobą, siedząc obok siebie przez smartfona. Także one często nawet nie umieją rozmawiać, nie znają siebie, nie wiedzą, w jaki sposób tak rozwiązywać, czy też na przykład konflikty, tak wspólnie podejmować decyzje. Mają problemy z umiejętnościami społecznymi na pewno.
Jeśli chodzi o te właśnie zagrożenia w sferze psychicznej, no one to i po części też są powiązane ze sferą moralną, bo to jest kwestia, co się ogląda. Tam się kształtuje pewnego rodzaju światopogląd, świadomość. Bardzo często poza jakąkolwiek kontrolą i tu dochodzi do tego, że rodzice czy opiekunowie nawet nie wiedzą, o czym myśli, gdzie zagląda, a ten właśnie podopieczny. A to potem rodzą się z tego konsekwencje, czyli no, gaszenie jednych, powiedzmy, emocji, a podnoszenie drugich.
Dokładnie. Tak, dzieci często też cały ten świat taki wartości, prawda, też jakby czerpią z internetu, co jest ważne, co jest wartościowe, tak, czy to pomaganie drugiemu człowiekowi, czy lansowanie się, prawda, w sieci, bycie jakiś najpierw. Często dziewczyny na przykład wysyłają swoje zdjęcia i jeżeli ktoś lajkuje moje zdjęcie, to znaczy, że mnie lubi, jestem wartościowym człowiekiem, ważnym, prawda, dla innych, ale jeżeli nie, to znaczy, że ktoś mnie nie lubi, prawda, czy jestem brzydka, beznadziejna do niczego. Także cały ten świat wartości też gdzieś przeniósł się do sieci i często poczucie własnej wartości, prawda? Też jest zależne od tego, co się dzieje w sieci. Czy ktoś do mnie pisze, czy odpisuje, czy właśnie lajkuje te moje zdjęcia.
No ale można powiedzieć, że to też jest pozytyw tego, że ktoś no, w jakiś sposób dowiaduje się na swój temat czegokolwiek. Także, bo człowiek jednak potrzebuje jakiejś oceny z zewnątrz, takiego lustra, czy robi dobrze, czy też źle, prawda?
Tak, oczywiście, to też może być jako pozytyw, tak? Ale lepiej by było, żeby dowiadywał się od osób bliskich, znaczących, na przykład od rodziców albo od rówieśników, przyjaciół, którzy też są obok. Tak?
Czyli tych, których widzi, zna
którzy jego znają, tak, i którzy jego znają w realu, a nie tak, tylko ze zdjęcia czy z tego, co pisze, tak, w jaki sposób pisze.
No a do tego wszystkiego jeszcze dochodzą fizyczne właśnie zagrożenia. Tu wiele mówiliśmy nawet w tym programie o tym, że pojawia się smartfonowa szyja, czyli bóle kręgosłupa, karku. Zaciskanie karku,
zaniki mięśni.
Tak. Niektórzy mają kciuk smartfonowy. Nowy, także to jest pewien problem. No i oczywiście konsekwencje z tego powodu to już lekarze stwierdzają, że to są bóle głowy, to są depresje, to są nawet zaburzenia
wzroku,
układu pokarmowego, wzroku. No tak naprawdę zagrożenia fizyczne może najłatwiej jest je zdefiniować i zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi o te psychiczne, moralne czy społeczne, a nawet intelektualne, to tak nie do końca. No i właśnie mam nadzieję, że w trakcie tego programu, wśród tych osób, które będą się zgłaszały, uda się Państwu właśnie wyłapać te zagrożenia.
No też na to liczymy, chociaż nie narzekamy na brak klientów, bo my tak naprawdę jako etap zajmujemy się pomocą dzieciom i młodzieży, ich rodzicom już od kilku lat. Teraz tylko ten program to jakby tutaj, dlatego zostaliśmy też wybrani, ponieważ wiele osób korzysta z naszej pomocy. Także widzimy, jak w ostatnim czasie, jak dużo osób, szczególnie 13, 14, 15-latków chce, ich rodzice na pewno chcą, nie wiem, czy oni sami, tak? Ale korzysta z naszej pomocy, jak dużo osób się zgłasza, kolejki są bardzo duże.
Z tego, co wiem, to cały ten program nie został narzucony, nie został wymyślony tak do końca przez ministerstwo i poprzez świadczenie dawcę, chyba tak to nazwać trzeba, NFZ, tylko właśnie na podstawie waszych doświadczeń, bo to państwo przedstawiliście, jak chcecie to robić, a te doświadczenia wasze to takie wieloletnie są, czyli taki wniosek z tego, co do tej pory obserwowaliście, bo zawsze mówiło się, że to jest sfera behawioralna, czyli zachowania, a teraz okazuje się, że to nie tylko jest sfera behawioralna, ale także trzeba zastosować konkretne leczenie.
Tak jest. To leczenie, no to leczenie w formie terapii, tak, to jest to, co, czym będziemy się zajmowali, ale terapii poprzedzonej tym, że będzie diagnoza psychiatryczna. Każdy uczestnik, czyli i dziecko, i rodzice będą poddani takiej diagnozie psychiatrycznej. Dzieci, które wymagają diagnozy psychologicznej, czyli też będą miały taką diagnozę. No i w programie obowiązkowo jakby dzieciaki będą uczestniczyły w spotkaniach grupowych. Równolegle grupy, w grupie będą uczestniczyli rodzice. Przynajmniej jeden rodzic jest zobligowany do uczestnictwa w takiej grupie. I oprócz tego spotkania indywidualne dla rodziców lub też terapia rodzinna, tak, do wyboru.
Szerzej na ten temat powiemy w dalszej części audycji, a za chwilę spróbujemy powiedzieć, jaka to jest jednostka chorobowa i co tak naprawdę jest i obserwowane, i leczone. Proszę pani, skoro wiemy już, jakie są zagrożenia, spróbowaliśmy je wymienić w poprzednim naszym wejściu, to teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, kto i jak może rozpoznać, że właśnie dziecko powinno już być objęte taką terapią. Ja tylko przypomnę, że jest to już jednostka chorobowa o indeksie F63.8, pod którym kryją się inne zaburzenia nawyków i popędów lub impulsów, a także Z03 lub Z03 z rozszerzeniami, gdzie chodzi o po prostu obserwacje w kierunku właśnie problemów korzystania z technologii cyfrowych, które nie wymagają konsultacji psychiatrycznej oraz ich rodzin, tych pacjentów małych. To może zacznijmy od tego, jak rodzice i w którym momencie mogą się zorientować, że taka terapia może być przydatna albo wręcz jest już konieczna. Na jakiej podstawie? Jakie to są objawy, sygnały?
Właśnie, rodzice są takimi pierwszymi osobami, które mogą to dostrzec. Tylko muszą
po prostu wiedzieć, na co patrzeć.
Wiedzieć, na co patrzeć, tak.
To pani teraz podpowie.
Po pierwsze, no, coraz większa ilość czasu spędzona w sieci, tak? Czy to przy smartfonie, czy przy tablecie, przy komputerze. Widzimy, że coraz częściej, coraz więcej. Ale to nie jest jeszcze wyznacznik. Ponieważ często rodzice mówią, moje dziecko siedzi przy komputerze, to już wymaga terapii, bo on długo, bo często, bo coś. No, każdy siedzi po takie czasy.
Dorośli
tak,
też.
Dorośli też siedzą. Natomiast to nie jest wyznacznik, że już do terapii. Natomiast na co zwrócić jeszcze uwagę? To, że dziecko coraz więcej czasu, ale przychodzi do domu i obserwujemy, w jaki sposób on odpoczywa. Czyli od razu idzie do komputera, czy może ma jakieś inne formy odpoczynku. Jeżeli ich nie ma albo zaniedbuje i to jest tylko komputer, to już na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli on miał jakieś inne zainteresowania, chodził na jakąś piłkę nożną, na jakąś grę na gitarze, nie wiem, na coś, na taniec, tak, czy śpiew, czy gdzieś coś z rówieśnikami, czy w grupie, czy nawet na indywidualny rozwój swoich zainteresowań i raptem mówi, że on nie chce, że on się źle czuje, że on nie będzie, że jemu się to nie podoba, czyli odstawia te swoje zainteresowanie, to może już być niepokojące. Jeżeli widzimy na przykład, że zaniedbuje obowiązki szkolne, czyli te coraz gorsze oceny, prawda, nie chce mu się siadać, gonimy do lekcji, on kombinuje, kłamie, wymyśla. Jeżeli widzimy, że zaniedbuje obowiązki też takie nasze domowe, rodzinne, że no, nie pomaga, że nie rozmawia, prawda, nie chce już jakby uczestniczyć w życiu rodziny, coraz mniej go w tym życiu rodziny, a wcześniej było inaczej. Obserwujemy na przykład też to, że nie chce się spotykać ze swoimi kolegami tak no właśnie w realu, tak? Że siedzi, on mówi, a ja tam z kolegą gram, z kolegą jestem, ale nie chce się z nim spotkać, wyjść, pójść, pospacerować, czy pójść pograć w piłkę. Czy te kontakty są coraz rzadsze. Jeżeli widzimy na przykład, że przychodzi, siedzi w tym komputerze i zaniedbuje jedzenie, prawda? Bo często oni siedzą, nie potrzebują albo nie myślą o jedzeniu, ale też sen. Na przykład wstaje w nocy, kombinuje, prawda, pod smartfon, pod kołdrą gdzieś tam, prawda, graczy. Czyli te kłamstwa, kombinacje, krótki czas snu. No widzimy też, jeżeli mówimy mu o odstawieniu komputera, o zmniejszeniu ilości czasu, rozmawiamy tak z dzieckiem o tym, a on jest zdenerwowany, poddenerwowany, wręcz agresywny. Widzimy, że nie umie sobie z tym poradzić, żeby to odstawić, żeby jakby nie sięgać po to. To też jest bardzo niepokojące. Ja tak wkład zauważyłam też, że dzieciaki siedząc na tych zdalnych, bardzo często rodzice o tym mówią, że uczestniczą niby w lekcji, ale już mają otwartą gierkę i z tymi kolegami nawet z klasy
równolegle grają,
bo nie wytrzymują tego napięcia. Lekcja jest nudna, a tu jest coś ciekawego, coś się dzieje. Także też wszelkie takie obserwacje i analiza tego, co się dzieje z moim dzieckiem, rozmowy z tym dzieckiem też mogą wskazać na to, że już mogę się niepokoić.
No i dobrze. I są te obserwacje. Nie mówię, że od razu wszystkie, ale jakaś część z tego, co pani wymieniła, to można powiedzieć, ile tam takich obserwacji? 3, 4? Czy to jedna wystarczy? Taka już jest sygnał do tego,
wszystko, co nas niepokoi, związane jest z jakąś zmianą, prawda? Która idzie w tym kierunku.
I gdzie z tym iść? Do kogo dzwonić? Kogo pytać? Gdzie szukać pomocy?
Jeżeli jesteśmy bardzo zaniepokojeni i nie radzimy sobie sami, prawda? Bo niektórzy rodzice, stawiają zasady, konsekwentnie wymagają, prawda? Tu jakoś sobie sami radzą. Jeżeli sobie radzimy super, tak, żeby to dziecko jednak inaczej funkcjonowało niż funkcjonuje. Ale jeżeli sobie nie radzimy, to zapraszamy do nas, do etapu. Do nas trzeba się zapisać, można telefonicznie, podając numer PESEL, podając swoje dane kontaktowe, ponieważ w tym momencie już program rusza, mamy nabór i już mamy kolejkę na następny cykl zajęć, czyli po 12 tygodniach następne grupy ruszą. Także zapraszamy. Do nas oczywiście zapisujemy dziecko, ale i rodziców. Programem są objęci też rodzice.
Czy to jest wymóg, że rodzic musi uczestniczyć?
Myśmy takie założenie sobie postawili. Oczywiście zostało to zaakceptowane. Ja sobie nie wyobrażam pomocy dziecku bez współpracy, bez pomocy rodzicom, bo to rodzice mają największy wpływ na to dziecko i to rodzice muszą sobie poradzić, bo dziecko nie widzi problemu.
Ja może podam numer telefonu, pod którym można właśnie zgłosić się. To jest 85 744 52 24. Powtórzę jeszcze raz. 85 744 52 24. Na jaką opiekę ze strony ośrodka ETAP mogą liczyć właśnie ci pacjenci, bo takich trzeba nazwać, czyli i dzieci, i rodzice lub opiekunowie?
Przede wszystkim...
Czego to się zaczyna?
Od czegoś zaczyna. Jeżeli już jest umówiona wizyta pierwsza, to jest umówiona do lekarza psychiatry. Lekarz psychiatra nie jest po to, żeby już tam ktoś... Bo niektórzy się bardzo boją tego słowa, w ogóle terapia, psychiatra się źle kojarzy. Natomiast psychiatra nam jest potrzebny po to, żeby zdiagnozować właśnie problem. Czy to jest rzeczywiście duży problem, czy może tylko rodzic się przestraszył, że dziecko na przykład siedzi za długo na komputerze, ale tak naprawdę dobrze funkcjonuje i nic tam się nie dzieje.
Czy to już jest diagnoza wstępna, chorobowa, czy też jest to ta... indeks mówiący o konieczności obserwacji.
To znaczy tak, u nas jest możliwość 3 diagnoz, czyli może być początek, może być obserwacja, mogą być jeszcze 2 spotkania diagnostyczne. Może to być spotkanie u psychiatry, ale może być też drugie spotkanie u psychologa diagnosty, gdzie to dziecko jest diagnozowane głębiej, szerzej, prawda? 3 spotkanie może być już diagnoza specjalisty terapii uzależnień, czyli...
I jest to też od razu porada jakaś lekarska, co dalej robić.
Tak. Po wizycie diagnostycznej zazwyczaj to właśnie jest to porada i też jakby skierowanie do programu. Czyli to będzie na pewno obowiązkowo w tym programie, o którym dzisiaj mówimy, obowiązkowo są to spotkania grupowe. W tym momencie zaczynamy pracę w 3 grupach, 9, 11, 12, 14 i 15, 17 lat. I spotkania grupowe równolegle dla rodziców tych dzieci. Przynajmniej jeden z rodziców musi obowiązkowo uczestniczyć w programie. Ale też obowiązkowo są spotkania indywidualne z dzieckiem, terapeuty. I też od razu mówimy, że to nie jest takie spotkanie, gdzie my będziemy punktować, rozliczać, krytykować to dziecko, że on siedzi za długo na komputerze, bo czasami dzieci się tego bardzo boją, że będą oceniane, oskarżane, krytykowane. Absolutnie. My pracujemy z dzieckiem. Przede wszystkim chcemy, żeby dobra relacja była między terapeutą a dzieckiem i pracujemy nad jego zasobami, nad jego umiejętnościami, nad tym, żeby on umiał sobie wydobyć to, co fajne i dobre w nim, ale też żeby umiał wydobyć swoje zainteresowania, talenty, umiał czas organizować, żeby umiał porozumiewać z rówieśnikami. I rozmawiamy też o jego problemach, tak, w domu, w szkole. Czyli to jest takie spotkanie.
A jeśli chodzi o rodziców?
A jeśli chodzi o rodziców, rodzice mają obowiązkowo spotkania grupowe, gdzie uczą się pewnych umiejętności, jak motywować dziecko do zmiany, w jaki sposób rozmawiać z tym dzieckiem, jak go wzmacniać, jak wzmacniać jego poczucie własnej wartości, żeby nie szukał tego w komputerze, ale też jak od niego wymagać, jak stawiać, prawda, jak konsekwentnie wymagać, jak spisywać sobie jakieś zasady domowe i tak dalej.
Z reguły rodzice jednak mają zdanie, że wiedzą, co robią, a tutaj może się okazać, że to też będzie niełatwe dla nich, czy nie?
Tak, to jest na pewno niełatwe. Sama jestem rodzicem i wiem, że to nie jest takie proste. A szczególnie, jeżeli są oboje rodzice. I czasami jeden ma jedno zdanie, drugi ma inne.
I to jeszcze na tym spotkaniu.
Jeszcze na tym spotkaniu. Albo też proponujemy terapię rodzinną. Dla tych, którzy oczywiście tego no, jakby bardziej potrzebują. Gdzie rodzice i dziecko razem mogą w tym systemie takim rodzinnym porozmawiać o swoich relacjach, o swoich problemach. Właśnie tam ustalić różne zasady domowe, tak, jakim tam to. Także rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniach rodzinnych albo w spotkaniach indywidualnych z terapeutą też. Także mają taki no, trochę wybór, trochę też nasze wskazanie.
Wiadomo, że w całym kraju ten program pilotażowy ma zagwarantować specjalistyczną opiekę dla 5000 osób leczonych w 10 ośrodkach. Tu właśnie między innymi w Białymstoku. A dziś rozmawiamy o programie terapii uzależnienia od komputerów. Naszym gościem jest Elżbieta Powichrowska, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku. Jeśli chodzi o kraj, to 5000. Wiemy, że są już u Państwa w Waszym ośrodku zgłoszenia. Jak już Pani przed chwilą wspomniała, nawet pierwszy ten turnus jest już obsadzony w całości. Natomiast czy już Państwo wiedzą, ile takich pacjentów może się przewinąć w ramach tego programu przez ośrodek ETAP? Innymi słowy, ile będzie mogło skorzystać? Bo dodajmy, że ten program będzie realizowany do czerwca 2023 roku.
Tak, w tym momencie mamy około 120 osób.
Już.
Tak, które ruszają w następnym tygodniu, czyli grupy, tak, terapia i tak dalej. Natomiast takich 12-tygodniowych cykli planujemy 6. Czyli 6 takich spotkań w terapii to tak zwanej krótkoterminowej, czyli do 12 tygodni, ale też osoby, młodzi ludzie, którzy będą wymagali, potrzebowali tego, żeby jeszcze tą terapię kontynuować, mamy następny taki grupę terapii długoterminowej, więc przedłużamy tym dzieciakom do 20 tygodni spotkania i grupowe, i indywidualne, i dla rodziców też. Także tak około, tak liczyliśmy, że około 800, nawet więcej może osób może przewinąć się przez ten cały nasz program do czerwca 2023 roku.
Jasne, to w takim razie już częściowo Pani powiedziała w praktyce, jak to będzie wyglądało. Nie padły tylko teraz konkrety dotyczące tych tygodni, bo 12 tygodni, ale spotkania raz w tygodniu, kilka razy w tygodniu, jak to będzie wyglądało? Ile to czasu będzie w ogóle pochłaniało?
Tak, teraz, bo u nas w etapie funkcjonują w tym momencie dwie poradnie, to będzie jako trzeci taki projekt, czy jako trzecia taka jakby poradnia, a więc rozszerzamy naszą działalność, bo nie mieścimy się troszeczkę w murach. Pracuje nas około 40 osób, 40 nie około, tylko 40 w tym momencie osób, a więc od poniedziałku rozszerzamy naszą działalność na sobotę, czyli od poniedziałku do soboty będziemy prowadzić spotkania indywidualne i grupowe.
Codziennie.
W tygodniu, codziennie. W tygodniu
po to, żeby... A jeśli chodzi o tych uczestników, to oni nie codziennie, tylko ile razy w tygodniu
oni będą? Tak, grupy raz w tygodniu, 2 godziny dydaktyczne i dzieci, i rodzice. Terapia indywidualna raz w tygodniu dla dziecka i dla rodzica ewentualnie. I spotkania rodzinne, czyli terapia rodzinna co 2 tygodnie dla jednej rodziny.
Czyli
przez 12 tygodni.
2,5 razy można tak powiedzieć w tygodniu, bo raz co drugi tydzień, ale tak to dwa razy w tygodniu na
tak,
pewno.
Tak, z tym, że nie wszyscy rodzice będą uczestniczyć i w terapii indywidualnej, i w rodzinnej. Albo tu, albo tu.
Jasne. A od czego będzie zależał czas trwania takiej terapii?
To znaczy, my mamy założenie, to jest 12 tygodni krótkoterminowe, ale dla osób, które będą wymagały tego, czyli będą potrzebowały jeszcze przedłużenia, to będzie to trwało do 20 tygodni. Do 20 tygodni. Ewentualnie, no jeżeli to będzie dalej, będziemy patrzeli, co się dzieje, tak, to nie ma problemu, żeby przedłużyć, tak, bo my dalej, jakby nawet nie w ramach projektu możemy to robić, w ramach naszej poradni, która funkcjonuje w etapie.
Proszę pani, to jakich efektów należy oczekiwać po zakończeniu takiej terapii? Właściwie chyba najpierw trzeba by było spróbować ocenić, jaki jest stan, no, ale to tutaj akurat lekarze, czyli psychiatrzy, psychologowie stwierdzają, czy jest jednostka chorobowa, czy nie ma i tak dalej. Natomiast no, jaki jest stan w ogóle tego pacjenta, to na jakiejś podstawie chyba na wstępie oceniacie.
Tak, no to tak jak pan mówił, to oczywiście u nas diagności, natomiast projekt zakłada, że jest jeszcze ewaluacja zewnętrzna, czyli jest firma, która wygrała taką ewaluację, oni się do nas zgłosili, także dzisiaj mają nam przekazać narzędzia ewaluacyjne, czyli przed rozpoczęciem projektu.
Co to są te narzędzia?
Będą to ankiety. Będą to ankiety, które pacjenci będą i dzieci, i rodzice będą wypełniali online, tak, czy też, które będą zbierane przez tą firmę zewnętrzną. I na koniec również będą też ankiety takie, podejrzewam, bo jeszcze do końca nam nie przekazano tych narzędzi.
Czyli także pani tej zawartości tych ankiet jeszcze do końca nie znam.
Nie znam, ale jesteśmy właśnie na dobrej drodze. Dzisiaj mamy dostać, także mamy nadzieję, że tak się stanie.
No to w takim razie spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jakich efektów wy się spodziewacie, bo pisząc ten program na pewno były jakieś założenia.
No tak, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, no to przede wszystkim oczywiście zmniejszenie tej ilości czasu poświęconego w tych nowych technologiach przez dzieci i młodzież. Ale dla nas bardzo zależy na tym, żeby dzieciaki poznały siebie, poznały poczucie własnej wartości, swoje zasoby, swoje, nie wiem, zdolności, talenty, które mogą rozwijać, żeby umiały sobie organizować ten czas, żeby umiały mówić, nazywać swoje uczucia, mówić o swoich problemach, czyli troszeczkę tej otwartości, zaufania, żeby radziły sobie ze stresem. Czyli wszelkie te umiejętności społeczne, które są bardzo ważne w życiu codziennym społecznym, prawda? Chcielibyśmy je nauczyć, tak? Żeby były asertywne, żeby umiały podejmować decyzje. Jeśli chodzi o rodziców, no bo to jest szansa, że jeżeli dzieci będą posiadały te umiejętności, będą miały swoją własną wartość, czuły to, tak? Że będą stawiały sobie jakieś cele, będą je realizowały, będą miały czas zorganizować, to jest szansa, że też będą mniej siedziały przy tych nowych technologiach, tak, smartfonach,
komputerach. Czyli wszystkich urządzeniach.
Ale bardzo nam zależy na tych rodzicach i na tym też, żeby, tak, po pierwsze rodzice, żeby umieli nawiązywać relacje, żeby umieli rozmawiać z tymi dziećmi, ale tak naprawdę zdrowo rozmawiać, tak, żeby umieli i wymagać, tak jak mówię, i wzmacniać to dziecko, żeby umieli wzmacniać ich poczucie własnej wartości, żeby pomagali im w rozwoju tych różnych ich zainteresowań, talentów albo organizowaniu tego czasu wolnego, tak, bo to też są do czego potrzebni czasami rodzice, albo ich nawet pieniądze czasami, tak. A więc też nam zależy na relacji w rodzinie, jaka jest, tak, na atmosferze. Czyli my jakby całościowo zajmujemy się tak naprawdę całą rodziną i systemem, który ma wpływ na to, ile to dziecko będzie też siedziało później w tej sieci i czy to dla niego będzie zagrożenie, czy to będzie zdrowe korzystanie z tych nowych technologii.
Biorąc pod uwagę czas, to oczywiście będzie trzeba go trochę poświęcić na tę terapię. 12 tygodni, dwa razy w tygodniu i raz co drugi tydzień, no ale do tego jeszcze jakie koszta w ogóle ktoś ponosić będzie? Czy to wszystko nie, jest...
Wszystko jest opłacane przez NFZ. My mamy kontrakt podpisany, a więc NFZ nam za każdą tą tak zwaną usługę płaci. Także jeśli chodzi o uczestników, nic ich to nie kosztuje. No to oczywiście dużo kosztuje, bo czas, który muszą poświęcić i rzeczywiście zaangażowanie w to, żeby dla tego dziecka pomóc, tak.
Z całą pewnością liczba tych... świadczeń, które zostaną udzielone, jest dość spora i tu za to nie trzeba będzie płacić. Natomiast jeśli chodzi o czas, jak wiem, jeśli na przykład korzystamy z rehabilitacji, co wiedzą słuchacze w dużym stopniu, że tam trzeba być i podpisywać listę, bo inaczej nie zostaną te świadczenia opłacone. W waszym przypadku podejrzewam, że też tak będzie, że każda wizyta musi być udokumentowana i należy do niej podchodzić poważnie, a nie spróbuję, a potem pójdę sobie, bo wy nie dostaniecie za to pieniędzy, tak?
Tak, dokładnie tak. U nas my mamy akurat system elektroniczny, tak, więc każda wizyta jest w systemie, wszystko jest w NFZ-cie od razu, oni widzą, a więc nic tutaj, podchodzimy do tego bardzo poważnie, dlatego do wszystkiego podchodzimy poważnie, ale tutaj też jest ta ewaluacja, nam zależy na tym też, żeby zobaczyć, jak to będzie szło, czy coś później zmienić, czy na przyszłość, prawda, udoskonalić ten projekt.
Jeśli chodzi o osoby, które się zgłosiły, czy były już przypadki takie, że ktoś po prostu spanikował, przestraszył się i niepotrzebnie przyszedł? W ogóle, czy była taka grupa? Czy żeście zapisali wszystkich, co przyszli?
Wie pan co, my zapisujemy, wręcz przeciwnie. U nas niektórzy czekają już kilka miesięcy na ten projekt, bo myśmy już mówili, zapisywaliśmy, bo czekają, dzwonią, dopytują się. Wiele osób chciałoby już, chociaż już my mamy listę oczekujących. Także na razie nie mamy takich sytuacji. Wręcz przeciwnie, no bardzo chcą i jak najszybciej się dostać tutaj.
Ale czy nie może to być tak przez przypadek, że liczyli na ten projekt, bo on zastąpi rodziców?
Nie, dlatego że tutaj jest obowiązek uczestnictwa rodziców właśnie, że rodzice są głównym naszym partnerem do tego, żeby pomóc dziecku. I jeżeli rodzic się nie zgodzi na ten projekt, to my mamy naprawdę dużą listę oczekujących. Po prostu efektywność tego programu będzie dużo lepsza i większa, kiedy będą rodzice uczestniczyli w nim.
Mówi pani o tym, że musi być i rodzic, i dziecko, a pora. Są różne pory odbywania tych sesji, spotkań?
No, staramy się podejść do tego projektu troszeczkę wyjątkowo, tak, a więc staramy się, żeby to były godziny popołudniowe i właśnie dlatego jest jeszcze sobota. Czyli w sobotę terapie rodzinne i też grupy niektóre będą w sobotę.
Proszę pani, tak dużo mówiliśmy o tym, jakie są zagrożenia, co wy chcecie leczyć, ale nie powiedzieliśmy, co robić, żeby w ogóle nie trafić na takie leczenie. Ja sobie tutaj przygotowując się do programu znalazłem takie zalecenia. No i co jest ważne? Ważne, żeby ograniczyć czas spędzany przy komputerze, czas ekranowy, to tak nazwijmy, bo to jest najlepszy miernik. I jeżeli chodzi o dzieci w wieku od 0 do 2 lat, to wcale nie powinny. A pani już nam powiedziała na początku, że są dzieci, które w wieku od 1 do 2 dostają
40%.
Bo dostają po prostu smartfon, żeby jakoś zająć czymś to dziecko, żeby nie płakało. Jeśli chodzi o wiek 2-3 lata, maksymalnie pół godziny dziennie. Jeśli chodzi o wiek 3-6, maksymalnie godzina dziennie. 7 i dzieci starsze, maksimum godzina, z wyjątkowych przypadkach 2, co w ogóle jest niewykonalne, bo ta godzina i 2 to już zabrała nauka zdalna w tej chwili, bo taka jest prowadzona. Więc to oczywiście było pisane przed pandemią. I te zalecenia w tej chwili są nieaktualne. No ale jakby pani miała skomentować to, co ja przed chwilą przedstawiłem, to czy to w ogóle jest do wykonania?
Byłoby świetnie, gdyby tak było, rzeczywiście, ale czymś ten czas dzieciom trzeba wypełnić. Ja myślę, że gdybyśmy rzeczywiście postawili na naszą relację z dzieckiem i na to, żeby znaleźć chociaż ten czas, tak, żeby z tym dzieckiem więcej, szczególnie z tymi młodszymi dziećmi, bo nastolatkowie może tego czasu tak dużo z nami nie potrzebują już, ale dzieci młodsze tak. Czyli żebyśmy mieli ten czas, żebyśmy mogli z nimi, nie wiem, czy pograć, czy się pobawić, czy zachęcić ich do czegoś fajnego, do jakiejś fajnej aktywności, czy zorganizować im jakieś zajęcia, na których będą rozwijały swoje, nie wiem, zainteresowania, zamiłowania, swoje talenty. To by było super.
Bo... A czy są jakieś proporcje, o których wiecie, albo do których przynajmniej zmierzacie w stosunku do czasu spędzonego przed ekranem i wykonywania innych czynności, czy też aktywności fizycznej, spacerów, może pójścia, nie powiem, że do kina, bo co tam jest, też jest ekran, ale gdzieś, gdzie jest rzeczywisty obraz, a nie ten projektowany.
No właśnie, trudno mówić mi o proporcjach, natomiast myślę, że te nowe technologie powinny zajmować tyle kawałeczek tego czasu, jako jedna z takiego, no, formy przyjemności, jako jedna z, ale właśnie, czy ten czas na spacerze, czy czas poświęcony, nie wiem, na aktywności z rówieśnikami, czy na jakieś inne zainteresowania, też powinien być. To jest jakby kawałeczek. Jeżeli nie ma tego, a jest tylko smartfon, jeżeli jest tylko komputer, no to już wtedy jest bardzo niebezpiecznie. Czyli trudno mi jest powiedzieć o czasie, bo niektóre dzieci, wiem, znam takie dzieci, które przychodzą po szkole, pomagają rodzicom, posłuchają muzyki, pójdą z psem na spacer, prawda? Odrobią lekcje i korzystają nawet 3 godziny dziennie. Ale kładą się spać, wszystko jest okej, okay, tak? Mają ten czas też, te 8 godzin snu minimum. Czyli potrafią w sposób taki zdrowy korzystać z tych nowych technologii. I myślę, że do tego powinniśmy dążyć, żeby to był jeden z kawałeczków, tak, tego też, bo będzie, bo nie ukrywajmy, że to w ogóle to wyeliminujemy, nie wyeliminujemy. Tylko najgorzej, że jak rodzice walczą właśnie z tym komputerem, ta walka nic nie da. Tu trzeba naprawdę bardziej postawić na relacje, na rozmowy, na szukanie innych rozwiązań, tak? I innych zainteresowań. Dokładnie.
Jeśli chodzi o właśnie tę zabawę z komputerem, no to wielokrotnie przy okazji innych audycji mówiliśmy, że przede wszystkim nie wolno tuż przed snem bawić się właśnie tymi wszystkimi urządzeniami ekranowymi, bo one nam zostają jeszcze na godzinę, dwie w głowie i ten emocje. Sen nie jest prawdziwy, tylko tam ciągle jeszcze jest dogrywka. Można to tak powiedzieć. I zabraliśmy w ten sposób te 2 godziny snu. A sen to jest jedna z podstawowych rzeczy, którą musimy spełnić, żeby być po prostu zdrowym. A zatem 2 godziny przed snem warto odłożyć, odstawić. Jeśli już ktoś naprawdę nie wie, co robić, to wiem, że specjaliści mówią, że najlepiej przeczytać sobie po prostu książkę.
Dokładnie tak. Ważne jest, żeby rozmawiać z dzieckiem, ale też ustalać pewne zasady. Te zasady, które na przykład, które ja tak jako rodzic widzę, jak powinno wyglądać, ale nie to, że je tak ma być, tylko spróbujmy wspólnie. Jak ty to widzisz, synu, córko? A my jako rodzice powiemy jak my i dojdźmy do jakiegoś kompromisu. Ustalmy te zasady, ale potem ważna jest konsekwencja w realizacji tych zadań. Bo czasami jest tak, że tata mówi, a dobra, machnie ręką, bo sam siedzi na komórce, tak? A mama stara się przestrzegać tych zasad i też dziecko to wykorzystuje. Tak?
Jeśli ktoś ma wątpliwości, może zadzwonić do Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych HETA w Białymstoku. Podaję numer telefonu 85 744 52 24. 85 744 52 24. Moim i Państwa gościem była dziś Elżbieta Powichrowska, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETA w Białymstoku. Bardzo Pani dziękuję
za wizytę w studiu.
Jeśli ktoś włączył się do słuchania Radia Białystok w trakcie audycji, można całość odsłuchać za kilkanaście minut w internecie, w zakładce Szlachetne Zdrowie. Oczywiście tak i wszystkie inne audycje z tego cyklu. Ja dziękuję już za uwagę i życzę zdrowia na cały 2022 rok. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia w następny wtorek.